Bracia i siostry, tak, jako wasz brat czuję się duszpasterzem, jestem pastorem, choć wszyscy o tym wiecie, że już nie tak zaangażowanym. Ten sposób formalny przed polskim prawem, przed władzami państwowymi, przed władzami kościelnymi już pastorem nie jestem, ale w moim wnętrzu jestem waszym bratem. I tak jak Pan będzie dalej nas prowadził, będę was odwiedzał. Dziękuję za to, że mnie zapraszacie, że mogę być z wami. Ale też mówię o tym, ponieważ niektórzy z was, widząc mnie, może oczekujecie mojej jakiejś aktywności dodatkowej, tak zwanej pastorskiej. Otóż z natury rzeczy pokornie sobie spokojnie siedzę, ciesząc się, że w oczekiwaniu na nowego pastora rada tej wspólnoty, starsi tej wspólnoty i wy, zaangażowani liderzy, cała wspólnota rośniecie, pracujecie, budujecie się, planujecie dobre rzeczy. Ja to wiem, ponieważ rozmawiam ze starszymi. To, co jest przed wami teraz latem, piękny czas ewangelizacji, oddziaływania na miasto, to tylko jest wielka radość dla mnie, ale chwała dla Boga, chwała dla Boga, chwała dla Boga. Ta lampa świeci, ta zapalona lampa nie jest pod stołem, nie jest zamknięta w murach, ale świeci, aby wielu widziało tę to światło tej lampy, a przecież to światło nie jest światłem ludzkim, jest światłem samego Zbawiciela, który jest w nas. Bracia i siostry, dzisiaj pragnę rozważać pewien element związany z Bożym Królestwem. Dzisiejsze kazanie, przesłanie, z którym przyjeżdżam, zatytułowałem Skarb i perła. Skarb i perła. A wstępem do tego kazania niech będą dwie moje relacje z ostatniego okresu. Otóż, jak wam wiadomo, moja główna służba związana jest z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Miesiąc temu do mojego gabinetu przyszedł student. To student z Afryki, z Angolii. Jest już w Polsce 3 lata. Nie mógł studiować na pierwszym roku, bo to był rok dla niego zerowy. Uczył się języka polskiego, ale teraz już kończy 2. rok studiów. Jego język polski jest już właściwy. Może studiować. Przyszedł do mnie. Byłem zdziwiony. Widząc go w drzwiach, zaprosiłem go. A on mówi, przyszedłem, aby podziękować. Zapytałem, to bardzo miło, ale dlaczego chcesz podziękować? Za co chcesz podziękować? A on mówi, chcę podziękować za to, że... Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chcę podziękować za to, że dostałem stypendium i mogę tu w Polsce być. I mówi dalej. Tak ostatnio modliłem się i rozmyślałem i zrozumiałem, co by było, gdybym nie dostał tego stypendium i gdyby mnie tutaj w Polsce nie było. I przyszedłem, aby za to podziękować. To było bardzo miłe. A z drugiej strony mogłem mu tylko jedno powiedzieć. Powiedziałem mu, Domingusz, tak ma na imię, to jest Dominik, ale w języku portugalskim, Angola jest krajem portugalskojęzycznym, Dominik to Domingusz. Domingusz, chwała Bogu, to Pan cię tu przyprowadził. to On wszystko aranżuje. On ma plany. On planuje i realizuje. A on mówi, no tak, ja wiem, ale ja przyszedłem rektorowi podziękować. To miłe, że przyszedłeś mi podziękować. Ale to Pan wszystko prowadzi, aranżuje. To On jest budowniczym swojego królestwa. I tak porozmawialiśmy i to było takie serdeczne, miłe Bogu na chwałę. I on po prostu poszedł. Ale to było około miesiąc temu. A tydzień temu było coś innego. Oto otrzymuję telefon od jednego z naszych pracowników, który mówi, posłuchaj, oto tu pada imię, ja nie podam tego imienia wam. Oto leży na korytarzu pijany. Pomyślałem, ojej, jakie to przykre, bo nie tak miało być. Bo przecież wspieramy tę osobę od tak dawna, od wielu lat. Ja poznałem tę osobę dokładnie 26 lat temu. Osobiście zrozumiałem, że mam okazywać mu wsparcie i dwukrotnie zawoziłem go do ośrodka odwykowego, gdzie był. A potem wspieraliśmy go finansowo, dawaliśmy pracę, załatwialiśmy pracę. I tak cieszyliśmy się, że rośnie, a jego rodzina jest uratowana, a dzieci są uratowane i mogą się rozwijać. Te małe dzieci, które wtedy 26 lat temu były takie małe, dzisiaj są już po ślubie. Ich było czworo, każde założyło swoją rodzinę. Widzimy, że Boże Królestwo dotyka życia ludzkiego, że Bóg dotyka życia ludzkiego. Ale ten oto mężczyzna przez te 26 lat tak faluje. Raz jest bardzo dobrze, a innym razem źle. Ostatni okres znowu daliśmy mu pracę. A przyszła sobota, więc zostało mu dane wynagrodzenie, pieniądze za tydzień pracy, bo tydzień pracował. Wziął gotówkę. Kto by pomyślał, co się stanie? Poszedł. Wrócił bez pieniędzy i leżał pijany. Pijany w miejscu, gdzie głosimy Boże Słowo, gdzie tak wiele dobrego się dzieje. Ta osoba, która do mnie zatelefonowała, powiedziała, co zrobić? Co zrobić? Powiedz, co zrobić. Gdy zostawiłem moją rodzinę, gdy wsiadłem w samochód, podjechałem, on już spał. Wzięli go do akademika, tego mężczyznę, rozebrali, zaopiekowali się, włożyli do łóżka. A pewna pani, która też jest pracownikiem uczelni, powiedziała do mnie, Piotr, jaki wstyd, dlaczego to jest? Ludzie to widzieli, studenci to widzieli. Jaki wstyd. A ja powiedziałem, nie wstyd, tak powiedziałem. Żaden wstyd. Czy miłość jest wstydem? Czy miłość jest wstydem, bracia i siostry? Czy miłowanie jest wstydem? Miłowanie nie może być nigdy wstydem. A z drugiej strony rodzą się pytania. Jak to jest? Bo chcielibyśmy tylko słyszeć takie świadectwa jak to pierwsze, że Domingusz przychodzi i mówi, życie się zmienia, jest dobro, które narasta. I cieszymy się i mówimy tylko o tych najpiękniejszych chwilach. O innych chcielibyśmy zapomnieć. A przecież życie I uwaga, Królestwo Boże składa się z tego, co jest takim pięknym, budującym, jedynie radosnym świadectwem i z tego, co jest kontrowersją. Bo Królestwo Boże nie jest niebem, jest wpływem nieba na ziemię. Pan Jezus powiedział, prorocy przed Panem Jezusem, prorocy Starego Testamentu zapowiadali, że przyjdzie Boże Królestwo. Pan Jezus powiedział, przybliżyło się Boże Królestwo. Jan Chrzciciel mówił, pokutujcie, oddawajcie siebie Bogu, bo zbliżyło się Królestwo Boże. Ono przyszło tu na ziemię z całą swoją potęgą, z całą miłością, z całą sposobnością w osobie Zbawiciela, jednorodzonego Bożego Syna, Boga z Boga, Syna z Ojca, tego samego, co do istoty, jak Ojciec. On, Wszechmocny Bóg, Alfa i Omega, przyszedł. To niebo przyszło na ziemię i jest niczym połączenie tego, co niebiańskie, niebieskie, z tym, co ziemskie. Ziemskie, nie niebieskie. Tym jest Królestwo Boże, połączeniem. A Pan Jezus o tym nam mówił. Pan Jezus o tym nam mówił, pokazując swoje serce i to, czym Królestwo Boże jest. Możemy o tym czytać, a bodaj najpełniej, czy najpiękniej, całe Boże Słowo jest piękne, prawda? Ale w taki niespotykany, niesamowity może dla nas, bo w owym czasie bardzo spotykany i wręcz powszechny. Poprzez podobieństwa, poprzez metafory Pan Jezus pokazywał, czym Boże Królestwo jest. Dlatego rozdział 13 Ewangelii według świętego Mateusza jest tym rozdziałem szczególnym, mówiącym o Królestwie Bożym, mówiącym o tym, czym jest ono. Ale ten 13 rozdział jest pełen podobieństw. W podobieństwach. Pan Jezus mówi, ja wam mówię w podobieństwach, a wy, wnikając w te podobieństwa, odkrywajcie, znajdujcie odpowiedzi na to, czym jest dzieło Boga na ziemi. Czym jest dzieło Boga na ziemi? Jeszcze raz powiem, to nie jest niebo. Niebo jest przed nami. Czy wiecie o tym, że jest przed nami? To niebo ma bramę, a ta brama jest szeroko otwarta. Bo Pan Jezus na krzyżu Golgoty zapłacił krwią swoją za grzech każdego, kto do Niego tylko wyciągnie rękę. Pan Jezus mówi, pójdź, chodź. To miejsce, niebo jest dla ciebie. A tu na ziemi? Tutaj On buduje Królestwo Niebiańskie. Ale na ziemi. Ale na ziemi. I te podobieństwa o tym właśnie mówią. Dzisiaj zwrócimy uwagę na dwa i im się bliżej przyjrzymy. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Skarb i Perła. Spojrzymy na skarb, spojrzymy na perłę. Królestwo niebios podobne jest. Bardzo często stając przed wami, wskazując na Boże Słowo, jednocześnie mówiłem, że to wstęp do lektury w następnym tygodniu. że to, co mówię, jest wstępem do indywidualnego rozważania. Więc dzisiaj, czytając fragment z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, zapowiadam go jako wstęp do waszej lektury. Okej? Tak, bracia i siostry? Do rozważania tych pięknych podobieństw o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebiańskim. Abyśmy w mądrości wzrastali, Bożej mądrości. Abyśmy w pokoju wzrastali. Abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, kim jest Bóg i co On robi. Abyśmy mogli w ten sposób w wolności wyciągać rękę, chwalić Boga i wyciągać rękę, aby błogosławić ludzi. Bracia i siostry, czytam z tego 13 rozdziału Ewangelii według Mateusza wersety 44 i 45. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w ziemi. Znalazł go pewien człowiek i ponownie ukrył, a potem uradowany bardzo poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę ziemię. I dalej. Królestwo niebieskie jest też podobne do kupca, poszukującego rzadkich pereł. Gdy znajdzie jakąś bardzo cenną, idzie, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę perłę. Dwa podobieństwa, bardzo podobne. Tych podobieństw jest więcej. Pamiętacie? Podobieństwo o tym, że Królestwo Niebios jest podobne do sieci, która jest zarzucana w morze, w wodę i zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. A potem jest tak, że Boży słudzy wybierają ryby, dobre oddzielają od złych. Pan powiedział, a Królestwo Boże podobne jest także do... ziarna, które jest rzucone i rośnie. Ha, ale w międzyczasie przychodzi wróg i na to samo pole rzuca swoje ziarno, które rośnie równolegle, tak samo, w tym samym czasie. I mówi, a potem są zbiory. I jedno i drugie jest razem zbierane, choć chwasty będą oddzielone od zboża i odrzucone precz, pójdą na zatracenie. Królestwo Boże to nie tylko czyste ziarno, to także ziarno konkolu. Królestwo Boże to sieć pełna ryb, ale nie tylko tych jadalnych, także niejadalnych. A wszystko w tym samym czasie. A ten skarb w roli? No właśnie, skarb, ale w roli. Pan Jezus mówi, Królestwo Boże podobne jest do skarbu ukrytego w roli. A jest to skarb prawdziwy. Skarb nieoceniony. Źródło bogactwa. Źródło powodzenia. Źródło sukcesu. Źródło wszelkiej zmiany ze zła na dobro. Skarb, skarbiec, skarbiec, skarb. Ale w roli, w ziemi, na polu. Czemu nie inaczej? Czemu nie inaczej? Czemu nie tak, że rzucone ziarno jest po prostu kiełkujące i piękny plon wydające. Czemu jednocześnie z konkolem? Czemu ten skarb w roli, a nie po prostu w ręce i podany tak po prostu? Iwonko, czy tak nie byłoby prościej? Byłoby prościej. Byłoby prościej. Czemu tak? Czemu tak nie jest? Boże, pomyliłeś się. Boże, nie zapytałeś nas o radę. Boże, nie jesteś taki mądry, żeby nas zapytać. A my byśmy Tobie powiedzieli. My byśmy Tobie doradzili, jak to wszystko ułożyć. A wtedy byłoby tak pięknie. Czemu, Boże, nas nie zapytałeś? A może nie jesteś aż taki mądry? Boże, dziękuję, że nas nie zapytałeś. Bo gdybyś zapytał, to bym Ci powiedział: tak, chcę ten skarb, daj mi go. Wyciągnij rękę i daj mi go. Tak bym zrobił, aby. Więc nie zapytał, a zrobił. Bo tak zaplanował, że skarb jest dla mnie i dla ciebie. I wiedział, że może go podać w najlepszy z możliwych sposobów. Nie tak, jak my byśmy wymyślili. Zatem, czy rzeczywiście jest to najlepszy z możliwych sposobów? Skarb w roli. Czym jest pole? O tym wiedzą rolnicy. Pan Jezus zwracał się do rolników. Dzisiaj wielu z nas, jak tu siedzimy, nie do końca wiemy, czym jest rolnictwo, bo nie dane nam było pracować na roli. Ja, gdy byłem dzieckiem, do 13 roku mojego życia, w 13 roku moja rodzina przeniosła się do Wrocławia i mieszkaliśmy w centrum Wrocławia. Stałem się mieszczuchem. Ale jaki tam mieszczuch? Moje korzenie, dziadkowie z jednej strony, dziadkowie z drugiej. I ja do 13 roku życia mieszkałem na wiosce. Moi dziadkowie mieli gospodarstwo, a potem rodzice mieli gospodarstwo. Były konie wtedy, były krowy, było pole, były maszyny. Orałem pole, pamiętam, że orałem pole. Pamiętam żniwa, pracowałem. Pamiętam siano, jak żeśmy zwozili. Duża gospodarka. Pamiętam pole. Pamiętam krowy. Pamiętam świnie. Pamiętam pole. Nie jestem rolnikiem obecnie. Troszeczkę wspominam tę ciężką pracę. W takich okolicznościach skarb. Skarb. W polu, na którym są chwasty, kamienie. Tam pasą się zwierzęta, które cuchną. A tam jest mozuł. I tam też jest owoc. W starożytności było prawo, że jeśli ktoś zakopał skarb, a wiecie o tym, że wtedy nie było banków, choć byli, było coś w rodzaju bankierów. Ludzie nie ufali innym, nie chcieli, aby ich oszukano. Najczęstszym sposobem gromadzenia majątności był dzban, w którym wkładano kosztowności i zakopywano w ziemi. Taki dzban był oznaczony imieniem, nazwiskiem właściciela. Prawo mówiło, że jeśli ktokolwiek by to wykopał i przeczytałby, czyje to jest, nie mógł tego wziąć. Należało do właściciela, nie wolno było mu tego wziąć. Ale gdyby to naczynie, ten dzban nie był oznaczony imieniem i nazwiskiem, mógł to wziąć. Pod warunkiem, że ziemia, w której był ten skarb, była jego. Ale jeśli ziemia nie była jego, nie mógł tego wziąć. Bo ten skarb nieoznaczony należał do ziemi. A jeśli do ziemi, to do właściciela tej ziemi. Gdy Pan Jezus mówił to podobieństwo o Królestwie Niebieskim, ludzie to rozumieli. Pan powiedział, człowiek znalazł skarb. Wiedział, że może go mieć, ale nie może go tak po prostu wziąć. Musi po prostu kupić ziemię. Będzie skarb tylko wtedy, gdy będzie razem z ziemią. Z tą ziemią, która przynosi piękny plon i rodzi też chwast. Która nosi po sobie piękne konie. Ja pamiętam z dzieciństwa, że były 4 konie i one także źrebiły się. I były małe koniki. Pamiętam to. Myśmy jako dzieci się cieszyli, biegali. To było piękne. Ale są inne zwierzęta, które wcale nie są tak piękne jak konie. Skarb jest dla ciebie. Z ziemią. Panie, daj mi ten skarb. Pan mówi, jest dla ciebie. Weźmij go. Ale jest sposób na wzięcie. Jest sposób na życie. Jest sposób, aby w pełni doświadczyć Bożego Królestwa. Ale on nie jest wolny od tego, co ziemskie. Ten człowiek to zrozumiał i Pan powiedział, i wy to rozumiejcie. On sprzedał wszystko, co miał. I kupił tę ziemię, kupił tę rolę, aby stać się bogaty, aby mieć wszystko. Bo wszystko oznacza to wszystko, co jest w Bogu. A co jest w Bogu? On jest tak pełen miłości, że przyszedł na ziemię, aby ją kupić. Aby ją mieć. Aby tę ziemię przetwarzać, tę rzeczywistość przetwarzać swoją miłością, swoją pracą, swoim trudem. Czy przynosi mu to radość? Ależ oczywiście. Czy on cieszy się z tego, że Domingusz rozwija się w Polsce i kształci się, aby był człowiekiem, którego potem Bóg będzie używał i on gdzieś potem, nie wiemy, gdzie on będzie, czy wróci do Afryki, aby tam służyć, a może w Polsce służyć będzie, albo gdzieś, gdzie Pan go poprowadzi. Czy Bóg jest z tego dumny i cieszy się ze swego dzieła? Tak. A czy cieszy się ze swego dzieła, które po ludzku, tak jak ta pani, pracownik naszej uczelni powiedziała, ale wstyd. Gdy po ludzku to jest wstyd. Czy Bóg zrezygnuje? Czy Bóg zrezygnuje z ziemi, aby zasiąść na tronie i powiedzieć, jestem królem królów, panem panów, a wy się mi kłaniajcie? On jest tak wspaniały i takim królem królów i panem panów, że zszedł ze swojego tronu i przyszedł do nas. Przyszedł na ziemię i jest z nami. I on przyniósł niebo tu do nas. My nie jesteśmy jeszcze w niebie, ale Królestwo Boże jest między nami. Halleluja. I to jest nasza siła, to jest nasza wielkość, to jest chwała. Czy jestem dumny z Bożego Królestwa? Tak. Czy się wstydzę Bożego Królestwa? Nie. Ale czy ono jest w ludzkiej rzeczywistości? Tak. Czy zawsze jest tylko radość? Nie. A czy płacz, choć niesamowity i czasami wstydliwy, budzi dalszą dobroć i większą dojrzałość? Również tak. Boże, jak niesamowite jest Królestwo Twoje. Boże, jak wielkim jesteś. Skarb i perła. Skarb. To Królestwo Boże. To Jezus Chrystus, Jego Król. A perła? Bibliści w większości mówią, że perła winna być rozumiana w tym podobieństwie tylko w jeden sposób. Tą najcenniejszą, najbardziej drogocenną perłą jest sam Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I niewątpliwie ci bibliści mają rację. Czy jednak rozumienie tego podobieństwa o perle w tym rozumieniu, że jest to Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, to rozumienie jest pełne, wyczerpuje? Gdy wnikamy w to podobieństwo, czytamy, że Królestwo Niebios podobne jest do kupca szukającego pięknych pereł. Tak jak to pierwsze było podobne do skarbu zakopanego w roli, w ziemi. Było jak skarb w ziemi. To podobieństwo pokazuje Królestwo Niebios od jeszcze innej strony. I inną tajemnicę nam objawia. Tajemnicę Królestwa Niebios. Mówi, Królestwo to podobne jest do kupca. Królestwo podobne jest do kupca. Królestwo jest jak kupiec, który szuka pięknych, drogocennych pereł. Jeśli przyjmiemy, że tym kupcem jest każdy z nas, są ludzie, to perłą będzie na pewno i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Ale to podobieństwo jest tak głębokie. Ono mówi, Królestwo Niebios jest jak kupiec. Jest jak kupiec. Ono jest kupcem. Ono szuka pięknych pereł. Ono szuka pięknych pereł. A gdy znajduje jedną perłę, gotowe jest oddać wszystko. Sprzedaje wszystko, aby nabyć tę perłę. Królestwo Niebios jest jak kupiec. A zatem ono jest Panem Jezusem Chrystusem, który szuka. Kogo szuka? Kogo chce nabyć? Szuka pięknych pereł. Jakże to głębokie i piękne. To nie jest tak, że nasz Bóg jest taki i mówi: słuchaj, ty musisz się poświęcić, ty musisz wszystko oddać, a jak nie, to jeszcze smagnę cię kijem, a jak nie, to jeszcze chorobę na ciebie ześlę. Jak się upamiętasz, to ci może tę chorobę daruję. Ty musisz jeszcze się bardziej wytężyć. Ty musisz jeszcze głośniej się modlić. Ty może jeszcze gdzieś na pielgrzymkę musisz iść. Ty musisz jeszcze więcej pieniędzy dać. Drodzy, tak nie jest. Tak po prostu nie jest. Oto Bóg przychodzi do nas i mówi: jesteś tak cenny, tak wielki, wszystkiego wart z mojej strony, całego mojego życia, w całości. Pan nie powołał mnie, abym dał mu życie. On najpierw zrobił to dla mnie. Królestwo niebios. Jakże wielkie, jakże niepojęte i z każdym rokiem, z każdym okresem naszego życia, z każdym doświadczeniem odkrywane i podziwiane. Niebo na ziemi, ziemskie niebo, to Królestwo Niebios. To niepełne niebo, to nie niebo, ale to połączenie tego, co niebiańskie, z tym, co ziemskie. A ty? Jak Bóg na nas patrzy? Co ty masz jeszcze sprzedać, powiesz? Co mam jeszcze dać? I wtedy on mówi: perłą jesteś. To ja za ciebie dałem wszystko. To ja ciebie kocham. Perłą jesteś. Jadąc do was, wiedziałem, że pewien czas temu mówiłem wam coś o tym. I przyszedł na mnie taki pokój, że jeszcze raz mam to wam powiedzieć. I wtedy zrozumiałem w swoim wnętrzu, że mam powiedzieć wam. I teraz mówię. W kontekście tych wakacji, planów, jakie macie na te wakacje, mam wam powiedzieć, i teraz mówię, że wasze plany na te wakacje, plany namiotu modlitwy, plany pracy z młodzieżą na mieście, plany głoszenia Bożego Słowa, ten ciąg dobrych działań ewangelizacyjnych, zwiastowania Pana Jezusa i Jego dzieła, jest piękny, ale nie myślcie, niech nikt z was nie myśli w kategoriach innych, jak tylko perł. Jesteś jak perła w oczach Bożych. On ciebie znalazł. On ciebie przyjął do swojego skarbca. I on chce się tobą chlubić. Takim, jakim jesteś. Tak jak chlubi się Dominguszem. Tak jak chlubi się tą inną osobą. Imienia tej osoby nie podałem. Tak jak kocha Domingusza, tak jak kocha tamtą osobę, choć jeden różny od drugiego. A żaden wstyd, ani w jednym, ani w drugim przypadku, bo miłość z niczego nie rozlicza. Miłość kocha. Miłość w każdej sytuacji jest z człowiekiem. To ty jesteś perłą. On chce ciebie wziąć do ręki i pokazać. To moja perła. Jeśli to choć trochę każdy z nas zrozumie, to już nie będzie myślał, co umie, aby komuś powiedzieć. Nie będzie myślał, czy się nadaje, bo jeszcze przecież nie jest do końca doskonały. Już będziesz myślał tylko, że to jest Bóg. I tylko On, i tylko On. Nie będziesz myślał w kategoriach, jest ewangelizacja, a nie ma Krzyśka, a nie ma Janka, a nie ma Gosi, a nie ma Ani. Co oni sobie myślą? Gdzie oni poszli? Tutaj Królestwo Boże jest, a ich nie ma. Nie będziesz miał takich myśli. Będziesz miał tylko jedną myśl. Jest Chrystus na ziemi. Jest Chrystus, On jest skarbem. Będziesz mógł być wolny od oskarżeń. Od oskarżającego patrzenia na ludzi, którzy potrzebują Boga. I od oskarżającego patrzenia na ludzi, którzy już mają Boga, a jeszcze nie wiedzą, jak mają zafunkcjonować, bo są na ziemi. Drodzy, przyjmijcie to słowo. Słowo brata. Nie już pastora formalnego, aczkolwiek swojego brata, pastora. Bo to przywożę od Boga. W kontekście tego, co przed wami. To, co zaplanowaliście, jest piękne. Ale to, co zaplanowaliście, jest Boże. Jest piękne, bo Boże, nie wasze. I wy jesteście Boży. Jesteście perłami. I tylko tak na siebie patrzcie. To On jest budowniczym Królestwa. To On jest dumny z was. To On was zaprasza. On świeci przez was. I tylko tyle. Nie stawiajcie sobie wysoko ludzkich poprzeczek, bo to nie wasze Królestwo. Ale dajcie swoje serca, mówiąc, oto my. Panie, to zaszczyt, to chwała dla Ciebie, to zaszczyt dla nas. Błogosławię Was. Noszę Was w sercu. Modlę się o Was, aby w niczym Boży przeciwnik Was nie oszukał. Ani nie oszukał, mówiąc o dobrych rzeczach. Ani nie oszukał, wskazując na wasze słabości. Bo dobre rzeczy są od Pana, a słabości są ludzkie. A diabłu nic do Bożego Królestwa. Amen. Nic do Bożego Królestwa. Bo my jesteśmy w Bożym Królestwie. Do Niego należymy. Umiłowani. Jak się czujesz? Kim jesteś? Czy chcesz powiedzieć tak jak ja? I muszę wam powiedzieć, że to było szczere, gdy powiedziałem, to żaden wstyd, że na korytarzu Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej leży pijany człowiek. To gdzie ma leżeć? W krzakach, gdzie by umarł? W rzece, gdzie by utonął? Na ulicy, żeby go przejechano? To dobrze, że tutaj. Bo możemy go wziąć i umyć. I włożyć do łóżka. Nie, nie martwcie się, nic mi nie jest. Nie oszalałem. Głoszę Królestwo Niebios. Amen. Głoszę Królestwo Niebios. ono przyszło do nas. Ono przyszło do nas. Halleluja. Niech Bóg będzie uwielbiony. Powstańcie, bracia i siostry. Powstańcie, bracia i siostry. Halleluja. Panie nasz, to się stało, to zrobiłeś, sprzedałeś wszystko, oddałeś wszystko. Zbawco, zrobiłeś to, bo szukałeś i znalazłeś. Cóż możemy powiedzieć, żadne słowo dziękuję. Nie odda tego, co zrobiłeś. I w istocie nie może oddać naszego dziękczynienia. Ale tak jak możemy i tak jak Ty możesz to przyjąć, Panie, przyjmij to dziękuję i niech to dziękuję. Jednocześnie będzie dla Ciebie naszym tak. Chcemy Ciebie, wybieramy Ciebie jako skarb. Całe nasze życie, skarb. Panie, nie chcemy działać jak niemądrzy. Wiemy, że Ty jesteś w tej ziemi, na tej ziemi przecież. I my na tej ziemi. Wybieramy Ciebie na tej ziemi. Wybieramy Ciebie wraz z tą ziemią. Zbawco, przyjmij nasze tak. Przyjmij w tym dziękuję także nasze tak. A niech od Ciebie pokój, a niech od Ciebie siła. Siła dla nas w obfitości będzie, dla każdej osoby na tym miejscu, dla starszych zboru. Tak, niech Was Bóg błogosławi. Drodzy, niech doda Wam mądrości, niech doda Wam siły, niech doda Wam pełnego wglądu w Boże dzieło. Każdemu z Was, bracia i siostry, niech Pan doda siły, niech doda wglądu w to dzieło, które On sam czyni. Niech to światło, które zapalił w tej wspólnocie, w tym kościele lokalnym, niech to światło jasno świeci. Niech jasno świeci to światło. Niech wielu widzi Boga na ziemi. Niech wielu widzi Boga na ziemi Żyrardowskiej. Niech wielu widzi Boga, choć jest to ziemia Żyrardowska. Tak czy nie? Bo nie o ziemię Żyrardowską chodzi, lecz o Boga na ziemi Żyrardowskiej. To jest nasz cel. To jest nasz fokus. To jest nasz sposób życia. Halleluja.